Więc mamy monoteizm teoretyczny, teologiczny, a praktyczność, to wam powiem, najwięksi islamiści, którzy nawet chrześcijan prześladują za to, że wierzą w trzech bogów, są bałwochwalcami, mimo że uważają, że tylko w jednego Boga wierzą. Ale to się rozwija. Więc tak, do wtorku miałem świetny czas z Bogiem, właśnie takiej świeżości tego tematu. We wtorek poszedłem na modlitwę, było fajnie, mieliśmy takie duchowe przebicie. A w środę wieczorem wszystko mi się posypało, jakąś miałem straszną walkę duchową w tym tygodniu. Dużo różnych trudnych rzeczy. Myślę, nawet jeszcze wczoraj tak walczyłem, już miałem wszystko spisane, całe notatki, co będę głosił, a i tak miałem po prostu rozwałkę jakąś wewnętrzną i do Izy mówię, słuchaj, no nie wiem, co będę głosił, ale przypomniałem sobie, że brat Hagen kiedyś powiedział, dawno temu ze swojej takiej mądrości pastorskiej, powiedział, że jak mam taki rozstrój wewnętrzny, różne myśli, walki, źle myślę o ludziach, albo zbyt dobrze, albo w ogóle takie zamieszanie, to mówi, to wtedy głoszę o niebie. Wtedy jest bezpiecznie, że aluzją nie dotknę nikogo i nie zranię. Przecież z Izą rozmawiałem i mówię, wiesz, ja zrobię tak jak brat Hagen. Też nie będę po prostu wchodził w jakieś takie rzeczy, tylko powiem o piekle. To też taki neutralny temat, taki bardziej ogólny. Dobrze, to taka dygresja tylko, ale wracam do tematu. Słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Zesłania Zielonych Świąt. To jest polska nazwa tego święta. Taka słowiańska. Ona w Biblii nie występuje. W Biblii to się nazywa Święto Tygodni, Szawłot. I ono zawsze w kalendarzu hebrajskim występowało 7 razy 7 dni po święcie Paschy. Czyli 49-50 dni po święcie Paschy. Są trzy główne święta żydowskie, które były związane z podróżowaniem do Jerozolimy. Pierwsze to była Pascha, drugie to było właśnie Święto Tygodni, które my nazywamy Dniem Zesłania Ducha Świętego, bo wtedy właśnie w ten dzień Pięćdziesiątnicy, w Święto Szawłot, Święto Tygodni, oni byli zgromadzeni w Wieczerniku i wtedy stąpił Duch Święty. I trzecie święto, Święto Sukot, Święto Namiotów, staropolska nazwa Kuczek, tak, bo to kuczki to się kiedyś w staropolskim języku nazywało namiot, bo trzeba było na kucaka wchodzić tam do środka, więc kuczki to były namioty w języku staropolskim, więc święto kuczek, święto szałasów, sukot. Pierwsze święto Pascha to było święto związane z wyjściem z niewoli, z Egiptu. Tak? Oni mieli spożywać Paschę, kolację, mieli zabić baranka, odrzwia omazać krwią, zjeść tego baranka. Tej nocy Bóg osądził bogów Egiptu, zabił pierworodnych, a swój naród wyzwolił, oni wyszli. To jest najważniejsze w ogóle święto wśród Żydów. Ale potem, kiedy znaleźli się na pustyni, to Bóg przyszedł z przykazaniami do nich na górze. Wszyscy wiedzą, że na S, ale mylą. Syjon z Synajem. Syjon jest w Jerozolimie, a tam był Synaj na pustyni. I wtedy Mojżesz spotkał się i dostał te tablice z przykazaniami. Dlatego w święto tygodni, te kilka tygodni po święcie Paschy, 7 tygodni po święcie Paschy, Żydzi świętują otrzymanie Tory, tak nazywają, to jest święto otrzymania Tory. I dzisiaj w synagogach czyta się, właściwie to nie dzisiaj, bo trochę to Pascha jest troszeczkę inaczej wyliczana, niż to Konstantyn zarządził i odciął się od korzeni żydowskich, ale faktycznie w święto tygodni oni wyliczają, świętują otrzymanie Tory i czytają dekalog w synagogach. I to jest drugie święto. Natomiast trzecie święto pielgrzymek, tak naprawdę nie mamy wprost wyjaśnienia go dla naszej ery tej po krzyżu, po zmartwychwstaniu Jezusa. Tamte dwa święta mają odniesienia. Pascha, to jest śmierć Jezusa, zbawienie nasze. Święto tygodni, otrzymanie Tory. Tory w głównym znaczeniu, znaczenie Tory to jest drogi, nie prawo, tak jak często my mamy takie skrótowy przekaz w czasie wykładów w zborach, że Tora to jest prawo. Nie. Tora to jest przede wszystkim droga życia, droga postępowania. Jednym z jej elementów jest prawo. Więc w dzień Pięćdziesiątnicy my otrzymujemy Ducha Świętego. I później święto namiotów, które wierzący mówią, że wielu biblistów mówi, że chodzi prawdopodobnie o powtórne przyjście Jezusa, czyli na to, na co oczekujemy. Ja też sobie myślę, że to jest święto naszego pielgrzymowania na ziemi po tym, kiedy już jesteśmy zbawieni, kiedy otrzymaliśmy Ducha Świętego, kiedy żyjemy w świadomości, że na zawsze tu nie zostaniemy, tylko mamy misję do zrealizowania. Tak? Ale wracamy do święta jakiego? Bo dużo nas wpadło i niektórzy już się zupełnie zgubili w tych terminach. Szawłot, czyli tygodni, czyli dzisiaj, czyli święta Pięćdziesiątnicy, Dnia Zesłania Ducha Świętego. Więc wiesz, kiedy Żydzi świętują otrzymanie Tory, czyli wskazówki drogi, to my świętujemy otrzymanie Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, że w Nowe Przymierze będzie polegało na tym, że otrzymamy miękkie serca, a na tych sercach będzie wypisana Tora, którą przyniesie sługa, Syn Boży. Więc wiecie, tak naprawdę te dwie rzeczy są bardzo blisko siebie, ponieważ Tora jest drogą postępowania, natomiast w Nowym Przymierzu ta Tora zostaje przez Ducha Świętego wypisana na naszych sercach, więc nie musimy już siebie trzymać w niewoli przy pomocy przykazań, czepiając się siebie lub siebie samych oskarżając, ale mając tą drogę wypisaną na naszych sercach, możemy nią podążać za Bogiem. Ale bez Ducha Świętego to by nie było możliwe. Gdyby Duch Święty na nas nie stąpił i gdybyśmy tego nie otrzymali. No i tak to się pięknie łączy z dzisiejszym słowem, ponieważ chcę dzisiaj właśnie powiedzieć o bałwochwalstwie, a ono jest opisane zaraz na początku dekalogu. Jest fragment, możecie go sobie otworzyć, to jest fragment z 20 rozdziału Księgi Wyjścia, dekalog, 10 przykazań. I on zaczyna się od słów. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Tak? W innych fragmentach w Księdze Powtórzonego Prawa jest powiedziane: słuchaj Izraelu, jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyzwolił z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I później zaczynają się te przykazania. W całej tradycji żydowskiej te przykazania są dzielone na trzy w odniesieniu do Boga, trzy przykazania w odniesieniu do Boga i siedem przykazań w odniesieniu do człowieka. Nawet widziałem w synagogach takie rysunki, że są po prostu trzy przykazania na jednej tablicy i siedem przykazań na drugiej tablicy. Jak chodziliście do kościoła katolickiego, to ten symbol też widzieliście, też były na jednej tablicy 3, na drugiej 7. Tylko jest taka ciekawa rzecz, że w związku z tym, że w kościele katolickim ze względu na... Ja nie będę omawiał historii kościoła i historii ikon, rzeźb i tak dalej, jak to wyglądało, ale generalnie drugie przykazanie w katechizmie katolickim jest wycięte. Czyli to, które mówi o rzeźbach, o obrazach, o ilustrowaniu, jest wycięte. Ale wszystko się zgadza, ponieważ zrobiono tak, że pierwsze przykazanie jest czci tylko Boga, drugie przykazanie jest nie używaj imienia Pana Boga nadaremno, a trzecie dzień święty święć. Czyli to, które było w hebrajskiej tradycji jako czwarte, wrzucono na trzecie, że to jest nasza świeczka Panu Bogu, czyli szabat, który Jemu dajemy, a później jest tu ujęte, więc ostatnie, które było nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest, rozbito na dwa i mamy nie pożądaj żony bliźniego swego dziewiąte i dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest, no i się księgowość zgadza. Z powrotem mamy 10 przykazań. Ale teraz wiecie, jeszcze tylko powiem o tym szabacie, bo to jak wiecie, jest to mój konik od wielu lat. W tej tradycji żydowskiej szabat jest na przykazaniach nie w odniesieniu do relacji z Bogiem, ale w odniesieniu do człowieka, do relacji z drugim człowiekiem i do relacji do swoich potrzeb. Bo szabat nie jest dany nam dla Boga, żebyśmy mu świeczkę w niedzielę zapalili, czy tam w sobotę, czy jakkolwiek. Żebyśmy przyszli, pokłonili się i uznali, że Bóg istnieje. Nie, szabat jest dany nam, żebyśmy nie zwariowali, żebyśmy nie oszaleli, żeby nasze domy nie zwariowały, żebyśmy dalej kochali dzieci, żebyśmy się uczciwie pomnażali, odpoczywali i dokończyli naszego biegu tak, jak Bóg chce. I szabat jest pierwszym przykazaniem w odniesieniu do człowieka. I w tym przydługim wstępie wracamy do tych trzech pierwszych przykazań, które właśnie są istotne dla nas, żeby zrozumieć naszą relację do jedynego Boga i nie być bałwochwalcami w naszym życiu. Dobrze, więc przeczytajmy sobie na początek ten tekst, tak? Przeczytajmy go. Oto słowa, które przekazał Bóg. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie oddawaj czci innym bogom obok mnie. Nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie odrzucają, a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. I trzecie przykazanie, nie używaj imienia Pana Boga swego nadaremnie, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia nadaremnie. Inne tłumaczenia dla czczych spraw. To są jeszcze kwestie, jak to będzie przetłumaczone. Więc teraz mamy te trzy przykazania. Tak? Pierwsze mówi o tym, że nie oddawaj czci innym bogom obok mnie. Kiedy przeczytałem ten tekst tydzień temu, to jest właśnie źródło objawienia dla mnie i stąd się wziął cały ten temat, dotarło do mnie, że ja mogę mieć innych bogów obok Boga. Bo gdyby tak nie było, to nie byłoby takiego przykazania. Bóg by po prostu powiedział, jakoś inaczej to nazwał. Ale on mówi, że jestem ja i są inni bogowie. I ja nie chcę być obdarzany czcią razem z innymi bogami. Albo żeby innym bogom była oddawana cześć przede mną. To jest kwestia tłumaczeń, bo jedne tłumaczenia mówią, że nie oddawaj czci innym bogom, inne mówią, nie będziesz miał bogów innych przede mną, inne nie będziesz miał bogów innych obok mnie, tak? Ale chodzi generalnie o to zastępstwo, że my Boga mieszamy z innymi bogami. Teraz wiecie, że przygotowując się do tego słowa w ogóle, zajrzałem sobie trochę do materiałów na temat monoteizmu i całej historii. Jak wiecie, monoteizm to jest wiara w jednego Boga. Jest politeizm, którego my przypisujemy tylko jakimś ludom niedawno, które wyszły z epoki kamienia łupanego lub jeszcze nie wyszły, czyli politeizm, czyli wielobóstwo. Gdzieś w historii widzimy wielobóstwo u jakichś Greków, widzimy u Egipcjan, w wszystkich wielkich cywilizacjach. No i my myślimy, że my po prostu jesteśmy monoteistami, bo my wierzymy w jednego Boga. Ciekawa rzecz jest taka, że definicje, które omawiają ten temat politeizmu i monoteizmu, mówią jeszcze o henoteizmie. I nazywają to, że to jest okres pomiędzy politeizmem a monoteizmem, który dotykał wszystkich ludzi w historii, również Żydów. I słuchajcie, jak się czyta Biblię, o tym mówią wszyscy bibliści, to oni mówią, że kiedy Bóg przemawia do Abrahama i mówi mu: pójdź za mną, ja jestem Bogiem i chcę, żebyś ty poszedł za mną i wyszedł z tej ziemi, to on przedstawia się jako, nie jako jeden najwyższy Bóg, bo to imię jest objawione dopiero wiele czasu później, ale on po prostu, kiedy Abraham słyszy, to on słyszy jakiegoś Boga, który do niego mówi i postanawia go wybrać i za tym, którego słyszy, pójść. A później widzimy w historii, że jego rodzina również czci innych bogów. Ma bożki domowe, kiedy po prostu jego wnuk Jakub jest, pracuje dla swojej żony u Labama. To jest cała historia związana z wywiezieniem bogów z domu na osiołku pod siodłem żony Jakuba. Jest wielka awantura z tym związana. I tak naprawdę bibliści mówią, że ten henoteizm tak naprawdę ostatecznie to dopiero w Izraelu jest zatrzymany w VI wieku przed naszą erą w okolicach działalności Izajasza, gdzie rzeczy są nazwane po imieniu, że ci inni to tak naprawdę nie są bogowie, ale to są demony. Czyli też istoty nadprzyrodzone, ale już nie bogowie. Wiecie, w hinduizmie też mamy ten henoteizm bardzo ciekawie rozwinięty, ponieważ są bogowie, którzy są dominujący i są bogowie, którzy są jakby w tle, którzy są mniej ważni, którzy służą temu większemu Bogu. I teraz słuchajcie, my dzisiaj, oczywiście, ja wiem, że to jest, że ten temat, jak go już dokończę głosić, to będzie to wielka walka duchowa w nas, ale już teraz chcę ją zacząć, ponieważ chcę nam powiedzieć, że my wszyscy nie jesteśmy specjalni pod tym względem, jeśli chodzi o to, co mieszka w naszych sercach. My możemy uważać się, że jesteśmy dziedzicami jakiejś cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Powiem, że to nie jest prawda, ponieważ wszyscy ludzie, i Biblia o tym mówi, są tacy sami, mają takie same złe serca i wszyscy tak samo potrzebują zbawienia od Boga, a potem po zbawieniu potrzebują oczyszczenia swojego serca. I my możemy mieć teorię monoteistyczną, ale czy mamy praktykę monoteistyczną? Czy naprawdę nasze serca są oczyszczone od tego, żeby nie biegać za wieloma rzeczami? Powiem tak, gdy przygotowywałem to słowo i kiedy myślałem o naszym zborze, to dotarło do mnie, mogę powiedzieć, wielkie światło, ponieważ zobaczyłem, że gdybyśmy my wszyscy, tak w 100%, co nigdy nie będzie możliwe do końca, to też trzeba od razu sobie założyć, nie ma 100% czystego złota, czy pewnego dnia będzie, ale to już będzie po nas wtedy. Nie ma 100% złota, zawsze są jakieś domieszki. Ale to światło było takie, że gdybyśmy teoretycznie mogli dojść do miejsca, że tylko On jest Bogiem i wyrzekamy się jakichkolwiek innych, to powiem wam, znikają wszystkie problemy z funkcjonowaniem chrześcijaństwa. Jeszcze nie ze światem, bo to czy oni uwierzą w tego jednego Boga i czy dojdą do tego miejsca 100%, to jeszcze inny temat. Ale w obrębie chrześcijaństwa, w obrębie zboru ludzi wierzących natychmiast znikają wszystkie problemy. Dlaczego? Wtedy wszyscy jesteśmy 100% posłuszni. Wtedy 100% nie słuchamy jeden drugiego, nie jesteśmy poddawani walkom o własne poczucie wartości, nie szukamy sławy ani wpływu, tylko dla nas najwyższą wartością i ostateczną pozostaje być posłusznym temu, który jest najwyższy i nikomu więcej. I tylko Jemu oddajemy cześć. Jemu oddajemy czas i wszystkie pragnienia. To jest abstrakcja. To się nazywa utopia. Natomiast Słowo Boże zachęca nas i nakazuje nam, że to ma być nasza droga. Że my wszyscy mamy iść właśnie w tą stronę, oddalać się od odstępstwa i czcić tylko jednego Boga. To jest pierwsze przykazanie. Nie oddawaj czci innym Bogom obok mnie. Za chwilę do tego wrócę, ale jeszcze na chwilę przejdę do tego drugiego i trzeciego przykazania. Drugie przykazanie mówi o tym, żeby nie czynić sobie podobizn. Też się zastanawiałem nad tym. Nie będę tego długo rozwijał, drugie przykazanie. Moglibyśmy je rozwinąć w sposób, nas to nie dotyczy, czyli zaraz omówić wszystkie kapliczki, nabożeństwa majowe w całym maju i tak dalej, wiele różnych tematów. Pewnego rodzaju zabobon, który nakazuje ludziom, nie wiem, karmić swoich bogów miseczką ryżu lub przynosić kwiatki w odpowiednie miejsca lub palić świeczuszki dla zyskania przychylności. No tak to w religii to jest po prostu rzecz, która trwa tyle czasu, ile trwa ludzkość. Pozyskanie przychylności bóstwa, tego czegoś większego, tej większej przyczyny, która może nam cały świat zwalić na łeb, zrujnować, obdarzyć chorobami, głodem, zalać wodą, zniszczyć, spalić i teraz trzeba tych bogów wszystkich jakoś tam gdzieś miską ryżu, jakimiś specjalnymi ziołami, kadzidłami, po prostu świeczkami, jakoś ich tak, żeby on patrzał na mnie, że ja jednak po prostu zgłaszałem aneks do religii tego, który wszystkich wykończy, ale nie mnie. Tak? To tak historycznie. Ale teraz słuchajcie, teraz my przechodzimy do naszych czasów. I powiem wam, że my lubimy umieszczać przed naszymi oczami rzeczy, które są wspaniałe, piękne i które cieszą nasze oczy. A gdy umieszczamy te rzeczy przed naszymi oczami, to później zaczynamy do nich dążyć. Chcemy chcieć tego. Tak? To, co jest mój ulubiony przykład, to już nikt nie będzie chyba zgorszony, bo wiecie, ale ten mój ulubiony zakład wulkanizacyjny z pięknymi zdjęciami kobiet z kalendarza, to jest jedna skrajność. Bo w końcu to się tam kończy, w tym cudzołóstwie, pornografii i w ogóle rozbiciu rodziny. Ale możemy pójść w drugą stronę i możemy wziąć człowieka, który po prostu czci, po prostu pójść w przeciwległy koniec cywilizacji i pójść w wysoką sztukę, wysoką literaturę, muzykę, wyżyny kulinarnej sztuki, budownictwa, architektury, nauki, wypraw, kosmos. Nie wiem, bardziej myślę, że moje życie bliżej tego zakładu wulkanizacyjnego jest, więc ciężko mi to wszystko opisać tu z tej strony, ale powiem wam, tak naprawdę to jeden pies. Bo czynimy sobie coś przed naszymi oczami i później zaczynamy za tym gonić. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam w domu żadnych zdjęć, żadnych obrazów, ja nie mam żadnych rzeczy. Kochani, wszyscy mamy internet. Wszyscy przysiadujemy na rzeczach, które nas interesują. Jedni siedzą na kosmetykach, drugi na ciuszkach, inni na używanych samochodach. Ja przez pewien okres w ekspresach do kawy. I każdy z nas po prostu ma coś, czemu cząstkę swojego serca odda, żeby to wielbić. Tu jest powiedziane, żebyś nie składał pokłonów, ani nie oddawał czci tym Bogom, tak? Czyli wiecie, to jest to, co my widzimy na koncertach muzyki, ludzi, którzy po prostu wyrzucają swoje emocje i są po prostu obezwładnieni tym i też ten blichtr sławy tych celebrytów ich pociąga i sami myślą o tym, jak to zrobić, żeby być sławnym. Tu jest powiedziane, że nie będziesz oddawał czci, nie będziesz się kłaniał, ale też jest powiedziane w innym tłumaczeniu, tu macie w przypisie, jest taki przypisek, on też się wyświetla, i nie czci w ten sposób. To znaczy formą czci też jest po prostu ilustrowanie sobie tego przed oczami. W naszym chrześcijańskim życiu to też mogą być rzeczy, które my wierzymy, do których my dojdziemy w naszym chrześcijańskim życiu. Pastor może sobie wymalować przed oczami zbór, jaki chce pewnego dnia osiągnąć i zebrać chwałę za to dzieło, którego dokonał dla Boga. Ktoś inny może wymalować swoje powołanie, swój sposób służenia Bogu. Wielu z nas maluje sobie obraz rodziny, że to jest moja rodzina, która służy Bogu, którą ja mogę postawić za wzór dla innych rodzin. Wiecie, to są wszystko złote cielce, którym my oddajemy chwałę, i które chcemy, żeby one nam zwróciły tę chwałę w jakiś sposób poprzez pochwałę innych ludzi i poprzez docenienie. Więc wiecie, obraz jest dosyć radykalny. Ostatnie przykazanie, i tu jest powiedziane też o karach, które się później przechodzą na synów za ludzi, którzy w ten sposób żyją, to w ogóle chyba nie będę tego rozwijał, ale to jest coś realnego, bo jeżeli ja czczę demony, ja czczę innych bogów w postaci, nie wiem, rzeczy, które pragnę, za którymi biegam, które po prostu wywyższam w moim życiu, które mają dla mnie wartość, tak? Co ma dla ciebie wartość? Ktoś niedawno w internecie zapytał, a gdybyś mógł Boga poprosić o jedną rzecz, mógł poprosić, to o co byś poprosił? Fajna była swobodna taka dyskusja. Pierwsze pytanie było, a dlaczego nie trzy? To jest po prostu taka natura człowieka jest po prostu, tak? Ktoś zaczął kombinować, że to można zrobić tak, żeby w tym jednym były te trzy, więc trzeba to jakoś tak oszukać tą złotą rybkę. Wiecie, to po prostu jest we wszystkich nas to po prostu siedzi. Ale konsekwencje tego są naprawdę podłe dla pokoleń, które przychodzą za nami. Człowiek, który biega za pieniędzmi, on wychowuje dzieci, które pod jeszcze większym zdemonizowaniem będą funkcjonowały niż on. Tak? I to jest w każdej dziedzinie życia. Dobrze, trzecie przykazanie, tylko krótko, które mówi o używaniu imienia nadaremnie, tak, lub dla trzech rzeczy. Dla mnie ono jest trudne, jeszcze potrzebuję objawienia w tym temacie, ale tak jak pamiętam z lekcji religii, to ktoś powiedział, że Boga można próbować używać do swoich rzeczy. Po prostu Boga używać do swoich rzeczy. Tak? Ja wierzę w Boga i teraz będę Go używał do tego, żeby po prostu, żeby, tak, Bóg daj, albo Pan da. Po prostu, żeby realizować po prostu swoje cele. Jesteśmy oburzeni na polityków, którzy wykorzystują religię do swoich celów. Tak, to jest taka jakaś skrajność. Ale pytanie jest, czy do serca każdego z nas, czy my Boga nie używamy dla naszych celów? Tak? Bóg obiecuje nam, że kiedy będziemy Mu służyć, to spocznie nas wszelkie błogosławieństwo. Ale nie obiecuje nam, że jak będziemy Go prosić, to zawsze otrzymamy wszystko, co będziemy chcieli. Słowo mówi, że jeżeli będziemy prosić zgodnie z Jego planem i Jego wolą, to wtedy tak, na pewno. Możemy się wtedy tego trzymać i kiedy nawet Ewangelie mówią, kiedy poprosiliśmy, to już wiemy, że otrzymaliśmy. Jeżeli to jest zgodnie z Jego wolą. Ale nie ma takiej obietnicy w Biblii, że wiesz, będziesz żył z Bogiem i Bóg ci da wszystko, co chcesz. Czego zapragniesz? Czego dusza zapragnie? Bo dusza człowieka potrafi pragnąć różnych dziwnych rzeczy, przed którymi Bóg chce nas ustrzec. Tak? Więc wierzę, że to trzecie przykazanie jest po prostu, chodzi o używanie Boga, ducha, duchowych rzeczy do tego, żeby realizować swoje cele. No i to jest po prostu coś obrzydliwego. Ale teraz wracamy do tego pierwszego przykazania, nie oddawać czci innym bogom obok mnie. Ja bym zaczął to tak. Pierwsza rzecz, czy oddajesz cześć? I czym jest oddawanie czci? To, co mnie uderza w tym fragmencie, to to, że tu jest powiedziane oddać. Oddać. Tak? Czyli co? Czyli ty coś dajesz Bogu. Ja nie lubię dawać. Nikt z nas nie lubi dawać. Taka jest cielesna natura. Przychodzimy do kościoła i chcemy... No bądźmy szczerzy, tak jak nasz pastor szczery jest. Co chcemy? Chcemy otrzymać. Co chcemy otrzymać? Chcemy otrzymać dobre uwielbienie. Chcemy, nawet w żargonie się mówi chrześcijańskim, o, dzisiaj było dobre uwielbienie, coś wziąłem na uwielbienie. Tak? Chcemy otrzymać dobre kazanie. O, dzisiaj kazanie to było dobre. Pastor odrobił lekcję. Dzisiaj odrobił. Dzisiaj coś tam poczytał. Tak? Chcemy otrzymać relacje od ludzi. A dlaczego ty jesteś w tym kościele? Wiesz, zaprzyjaźniłem się tu z wieloma ludźmi. Naprawdę dobrze się czuję. To po prostu są straszni ludzie, ale już ich nie zamienię na lepszy znany wróg niż nieznany przyjaciel. Wiesz, generalnie wszyscy jesteśmy nastawieni. Bardzo ciekawie to wygląda, kiedy jest temat, dotykamy tematu duszpasterstwa małżeństw. Kiedy Mark Gungor to świetnie zrobił, po prostu dotknął do żywego samego środka rany, kiedy powiedział, że małżeństwa są fajne, dopóki nie mają bagażu doświadczeń i wielu lat ze sobą. Bo wtedy, czy chcesz, czy nie chcesz, wychodzą głęboko skrywane pragnienia, które nie zostały zaspokojone. Nie po 10 latach, może po 20, nie po 5, może po 15, ale w końcu wyjdą. Dlaczego? Bo tak jesteśmy skonstruowani, że nie chcemy przez całe życie umierać. Chcemy po prostu, żeby nam się życie jakoś kleiło. I to dokładnie tak samo jest w naszym życiu z Bogiem. Jest powiedziane, że mamy oddać cześć. Czyli, powiem wam, brutalnie mówiąc, to jest stracić. Oddać to jest stracić. Stracić swoją cześć, żeby tą cześć oddać Bogu. Możemy wziąć jakieś ilustracje. Możemy wziąć Dawida, który przyprowadza do Jerozolimy Arkę. Tak? Ona była, funkcjonowała jako namiot spotkania, chatka Dawida podupadła. Gdzieś tam po prostu wcześniej na jakimś klepisku jakiegoś, nie pamiętam jego imienia, od czasu wejścia do Kananu, od czasów Jozuego, ona tam była przechowywana, Nabota, czy któregoś z nich tam. To Nabota to była winnica, więc Adam, jak się nazywa ten gościu? Ale Adam zaraz będzie wiedział, już teraz na pewno znajdzie i zaraz powie. W każdym razie Dawid postanawia ją przy... Obeda. O, Obeda. No, dobrze. Chwała nam. Ale teraz oddajmy tą chwałę Bogu. I teraz przeprowadza tą arkę i to jest powiedziane, że on się rozebrał i w swoim po prostu tym entuzjazmie, radości oddawał cześć Bogu, spocił się, więc się rozebrał, więc w samych slipkach lub bez, co gorsza, co ciężko zilustrować autorom filmów fabularnych, zaczął oddawać, chociaż chyba napisał, że w samym efodzie, więc po prostu... W każdym bądź razie było to na tyle haniebne, że jego żona po prostu wyjrzała przez okno i powiedziała: Boże, co to wyczynia? Hańba po prostu. To ma być mój mąż, jakiś po prostu dzikus, drze japę, tańczy przed arką po prostu w samej piżamie po prostu i myśli, że wielkiego coś robi. Niestety ciekawe było to, że Bóg to skomentował w ten sposób, że zrobił najwspanialszą rzecz, jaką mógł mu zrobić, a jego żona za to, że go krytykowała, nie będzie miała dzieci. A on się zdecydował na utratę chwały swojej i czci. To jest bardzo brutalne, bo teraz tak. My się zbieramy po to, żeby oddać Bogu cześć. Oddać ją, czyli zdjąć z siebie, żeby On ją wziął. Więc tak, w pewnej skrajności fanatycznej to wygląda w ten sposób, że a co powiedzą ludzie, którzy tu przyjdą? Wiecie, oni na początek powiedzą, że szalejemy. Jeżeli będziemy szaleć, bo to się jeszcze nie wydarzyło w tym złożu nigdy. Ale mam przy kilku fotelach się wydarzyło. Przy fotelu Zbyszka się parę razy zdarzyło. Ale wiesz, przyjdą, tak? I zobaczą i powiedzą, szaleją. Tak, to będzie pierwsza reakcja. Ale powiem ci, kiedy my wszyscy oszalejemy, to oni zaczną się pytać, ale po co? Ale po co tak szaleją? Ale po co tańczą? Po co śpiewają? Po co klaszczą? I to wszyscy równo, nie tak teatralnie, po heleńsku, że teatr się udał, to ludzie zwariowali. Tylko, że wszyscy i nie wiadomo, kto tu jest prowadzący. Jeżeli my coś oddajemy, jeżeli my zdejmujemy chwałę z siebie, to ktoś tą chwałę otrzymuje i ludzie, którzy są wokół, zaczynają się pytać, ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Słuchajcie, modliliśmy się we wtorek na tej modlitwie przeciwko bałwochwalstwu w drodze, bałwochwalstwu w zborze i powiem wam, niesamowite było to, bo wróciłem do domu i miałem 3 sny od razu, jak się położyłem, które odpowiedziały na problemy, z którymi się już zmagam od dłużej niż roku. Budziłem się, wszystkie 3 pamiętałem, mimo że to były 3 odcinki, tak jakby zupełnie nagrane w innym czasie. Przeważnie jak się budzę, to pamiętam tylko ten ostatni. Więc pamiętałem 3. Wstałem, wziąłem telefon, żeby zapisać, a tu mi gościu pisze i mówi: Marek, już drugą noc przyszedłeś do mnie we śnie. Z innego miasta. I coś do niego mówiłem, nie? I chce się ze mną spotkać, bo to obydwie rady były świetne. To oczywiście nie byłem ja, był mój anioł. Tak jak był anioł Piotra. Tak pamiętacie, jak to w dziejach apostolskich zapisał. W każdym razie, wiesz, obudziłem się, spisałem te sny. Nie będę wam ich opowiadał, bo to są zupełnie inny temat. W każdym razie pomyślałem sobie, Boże, czy to jest możliwe, że my we wtorek po prostu, żeśmy padli na twarz przed Tobą i naprawdę wielbili tylko Ciebie i prosili, żebyś oczyścił nasze serca i Ty przysyłasz od razu następnej nocy potwierdzenie, że Ty jesteś w stanie wszystko zaopatrzyć i wszystkie problemy rozwiązać? Czy to jest możliwe? Powiem wam, że to jest możliwe. Ale on musi być pierwszy. Więc tutaj pierwsza rzecz, która jest napisana, to jest mowa o oddawaniu czci. Czyli ja jego wielbię. Słuchajcie, mamy filmy tak archiwalne, nastolatki mdleją pod hotelem, w którym są Beatlesi. Ludzie to oglądają 10 lat, 20 lat, 30 lat później i mówią, to jest po prostu wariactwo. To jest wariactwo. No, to jest. Ale czy to nie jest prawda? Wczoraj z Izą, na przykład telewizja na psy schodzi. Nic nie mogliśmy znaleźć dla siebie w telewizji, przez żonę. Zawsze coś potrafimy znaleźć, no po prostu, a to nic, kompletnie. Wyłączyliśmy telewizor. Transformers był w piątek, kochanie, wczoraj. Wczoraj nic nie było. I pojawił, no nic nie ma, Adam, naprawdę, mówię ci, to weź idź na wybory, chłopie, no po prostu. Dobrze, wracamy do tematu. Włączamy? Program dokumentalny, tylko chwilę go oglądaliśmy, bo się nie dało. Dzieci Hitlera. I facet, który dzisiaj ma tam 90-80 lat, opowiada, jak był w Hitlerjugend. I on opowiadał, on mówi, gdyby ktokolwiek mnie poprosił wtedy, kiedy miałem po prostu te 14-13 lat, żebym oddał życie za Hitlera, mówi, ja byłbym pierwszy i nie oczekiwałbym niczego w zamian. Niczego. Oddałbym swoje życie. Czy to jest szaleństwo? Tak. Ale czy to nie jest prawda? Czy to nie jest prawda o tym, czym jest cześć? Czym jest nasze życie? I czy to nie jest prawda o tym, czego Bóg od nas oczekuje? Tu jest powiedziane, nie będziesz oddawał czci innym Bogom, obok mnie. Ale kogo będziesz czcił? Będziesz czcił Boga. Teraz czytałem o Jerozolimie, historię Jerozolimy, taką grubą księgę. Autor, teraz niedawno było 3000 lat miasta od czasu zdobycia go przez Dawida, odbicia go z ręki tych plemion, które tam, Jebuzytów, które zajmowały tą górę. I autor, świecki, niewierzący człowiek, mówi, że to jest po prostu ewenement na skalę światową. Wielka aglomeracja miejska, która ma antyczne korzenie i nieprzerwanie trwa jego historia przez 3000 lat, która była umieszczona nie nad rzeką i nie na wybrzeżu morskim. Wszystkie aglomeracje świata, wielkie skupiska ludzkości są były związane z budowem z handlem, bogaceniem się, rzekami, okrętami. Rzym, Londyn, Nowy Jork, Hongkong. To zawsze było po prostu kwestia handlu, kwestia bogactwa. A tutaj mamy miasto na pustyni judzkiej w górach przez 3000 lat. Wiecie, ten niewierzący autor, ten historyk, on mówi, była jedna przyczyna. Przez wieki ludzie brali pieniądze i szli do tego miasta zostawić tam swoje pieniądze, ponieważ to nakazywała im ich religia. Że to jest miejsce szczególne, w którym ma być oddana cześć Bogu. Więc wiecie, oddawanie czci to jest oddawanie. I całe miasto zostało zbudowane na kulcie świątynnym, gdzie po prostu 3 razy w roku Żydzi musieli się zjechać, przywieźć owce, gołębie, kozły, złożyć to wszystko, albo przyjechać i kupić. A żeby kupić, to wcześniej te zwierzęta musiały być przetransportowane z Jaffy. I to miasto rozkwitało. Na czym był zbudowany? Był zbudowany na kulcie Boga. I wiecie, tu jest Słowo Boże mówi, żebyśmy nie oddawali czci innym Bogom. To znaczy, że cześć ma być oddana tylko Jemu. A oddana to znaczy oddana. Czyli my, jeżeli służymy Bogu, to nie jesteśmy powołani do tego, żeby brać, ale żeby dać. I jeżeli dajemy, to znaczy, że czcimy. Jeżeli nie dajemy, to znaczy, że nie czcimy. Oczywiście, na tym można by zrobić bardzo poważne przegięcie, z którego wiele religii, z tych przegięć ciągną wielkie zyski, bo można by teraz powiedzieć, co my zrobimy. Ale powiem wam, absolutnie, to by była bezbożność tych, którzy głoszą Słowo Boże, jeżeli takie rzeczy robią. Ponieważ Nowe Przymierze mówi nam, co my mamy zrobić ze swoim życiem. I nie potrzebujemy kleru, człowieka w specjalnej pozycji, który powie, teraz nasze dawanie będzie polegało na tym. Nie, to jest indywidualna droga, twoja, do twojego jedynego Boga, któremu tylko Jemu oddajesz cześć. I tu Kościół nie ma wiele do gadania w ogóle w tym temacie. Nie, żeby zbierał pieniądze, żeby wzbudzał jakieś specjalne projekty. Oczywiście można zrobić zgodnie z tym, jak Duch Święty prowadzi. Ale to jest indywidualna rzecz każdego z nas. Niedawno słuchałem kazania pewnego księdza, który, dziwo księdza, ale tak powiedział w ten sposób, powiedział, że wąska jest ścieżka, która prowadzi do zbawienia. Powiedział tak. Powiedział, nie ma czegoś takiego jak korporacyjne zbawienie. Że my wszyscy będziemy zbawieni, ponieważ jesteśmy częścią jakiejś grupy. To jest ścieżka na jedną osobę. Ścieżka wąska, z tej strony przepaść, z tej strony skała, pod górę. Tylko jeden się na niej mieści. I Bóg przychodzi do ciebie i się pyta, czy ty podążasz tą ścieżką. Nie możesz powiedzieć, ale ja wierzyłem tak, jak wszyscy wierzyli. Albo, ale ja byłem w tej grupie, w tym kościele, ale ja byłem z tymi ludźmi, a mój pastor to mówił, że to tak, a to nie tak. Jak w tych kawałach, kiedy po prostu, wiesz, przychodzi człowiek do po prostu do... Piotrze, otwórz! A mówi, nie mam klucza. Jak nie masz klucza? Luter pozmieniał 500 lat temu. Nie powiem wam, nawet Luter nie pozmieniał zamków, bo to zawsze była wąska ścieżka na jedną osobę i tych kluczy nigdy nie miał ani Piotr, ani Luter, ani dzisiaj nikt ich nie ma. Ani nie ma ich Kościół Boży w Chrystusie, ani nie ma ich Kościół Świątkowy, ani katolickich nie ma. Nikt nie ma tych kluczy. To jest twoja decyzja, czy ty służysz jedynemu prawdziwego Bogu i czy w Synu Jego, Jezusie Chrystusie, rozpoznajesz Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Po temacie, posprzątane. I teraz, kiedy dochodzimy do miejsca czci i tego monoteizmu, to ty potrzebujesz siebie się zapytać, czy ja po prostu służę jednemu Bogu tylko. Czy ja nie mam tysiące rzeczy, które są ekstremalnie ważne. Dobrze. Oddawać cześć, czyli zabierać tą sobie, tą cześć, którą otrzymaliśmy. Słowo Boże mówi, że zostaliśmy ukoronowani chwałą, czcią przez Boga, kiedy nas stworzył. Jesteśmy ukoronowaniem stworzenia, jesteśmy pięknie stworzeni. Teraz Bóg mówi, i teraz to weź i oddaj tą swoją chwałę temu, który jest godzien chwały. Dobrze, teraz jest powiedziane obok mnie, tak? Czyli, że są inni bogowie. Mogą być demony, ale mogą być też rzeczy, którym po prostu ja oddaję cześć. I teraz słuchajcie, przeskoczymy teraz do Nowego Testamentu, i zobaczymy, jak bałwochwalstwo jest nazwane w Biblii jeszcze w inny sposób. Pierwsza rzecz, którą do tej pory omówiliśmy, to jest oddawanie czci. To jest punkt pierwszy. Jeżeli chcesz zobaczyć, czy jest bałwochwalstwo w twoim życiu, czy jest politeizm w twoim życiu, to zobacz, czemu oddajesz cześć. Co czcisz? Możemy zejść trochę... Słowo cześć, ono jest rzadko używane w naszym języku, więc zejdźmy trochę niżej. Powiedzmy to, co mnie pociąga. To, co mi imponuje. Co mnie kręci. Zawsze w momencie podejmowania jakichkolwiek decyzji my stajemy przed wyborem. Czy pójdę za Bogiem, czy pójdę za tym, co lubię, co mnie kręci, co mi się podoba, co jest ugruntowane w moim systemie wartości postrzegania świata. No to jest po prostu, to jest bardzo trudne. Żeby dokonać wtedy tego wolnego wyboru, jeżeli te rzeczy są głęboko ubite w naszym życiu. Ja powiem tak, może powiem tak. Sekta. Sekta to jest taka organizacja, gdzie ludzie tracą rozum. A w związku z tym, kiedy widzą nawet złe rzeczy, które się dzieją, nie potrafią podjąć decyzji, żeby odejść od tej sekty. Dlaczego? Dlatego, że te relacje i ten człowiek, ten guru, on jest po prostu głęboko utwierdzony we mnie jako słuszna droga, którą idę. To jest wartość dla mnie być w tej grupie ludzi i słuchać tego, a nie innego człowieka. Teraz dostrzegam jakieś złe rzeczy, które się dzieją, które wyrządzają krzywdę już nie mi, ale widzę, że innym. Coś powinienem zrobić, nie podejmuję tego kroku. Dopiero jak się zaczyna ruch ludzi wokół, to wtedy zaczyna się takie... Okej, okay, zbieramy się na odwagę, spróbujmy zrobić coś razem. Widzimy to w świecie, nas otaczającym, że ci, którzy pierwsi się wyłamują, to są przeważnie wolni ludzie. Ci, którzy później się wyłamują z systemów, to są ci, którzy idą za tym, który był pierwszy. Zaczynają myśleć szerzej, badać temu. To było w całej historii i w nauce, tak było wszędzie. Więc pierwsza rzecz, pierwszy objaw tego, że w naszym życiu jest bałwochwalstwo, to jest to, komu oddaję cześć. To, kto jest na pierwszym miejscu w mojej hierarchii wartości. Temu, czemu i tak dalej. Różne rzeczy. Dlatego, słuchajcie, dlatego niestety Pan Jezus bardzo dużo lubi uczyć o finansach i na przykład mówi bardzo wyraźnie, że po prostu nie możecie służyć Bogu i pieniądzom. Bo to jest pierwsza rzecz, która jest głęboko sklejona, ponieważ to jest, tam się mieści nasz byt, nasze bezpieczeństwo, poczucie wartości, potrzeby mojej rodziny, żony, dzieci. To wszystko obejmuje. I teraz... Dotknięcie tego jest poważnym problemem. Wielokrotnie, słuchajcie, rozważałem, słyszałem, jak sam się męczyłem na wielu kazaniach z tematem ofiarowania Izaaka. Że Bóg mówi do Abrahama, oddaj mi swojego syna. Ja mówiłem, Boże, jak to jest, co to jest? To jest... Wiecie, pierwsza rzecz to nie było nic wielkiego, bo w tamtym czasie był taki Bóg, na przykład Moloch, który od swoich wyznawców kazał, żeby brali dzieci i wkładali je do pieca. I całe ludy to czyniły, co jest wielokrotnie opisane w Biblii, i Bóg mówi do swojego ludu, żeby tego nie robić. Więc kiedy Abraham to usłyszał, to nie była żadna afera. To jest tak, jak ty byś usłyszał, idź dzisiaj pod figurę, babcie się zbierają na rogu tam skrzyżowania, będziesz śpiewał majowe, przyłącz się. I byś powiedział, a czemu nie, w końcu też folklor, no co? Ja w to nie wierzę, ale pośpiewam, będzie miło, może z kogoś poznam i zewangelizuję. Więc to trochę było na takiej zasadzie, po pierwsze z tym Izaakiem i Abrahamem, kiedy miał go ofiarować. Ale druga rzecz, słuchaj, naprawdę nie ma wielkiej tragedii z tym Abrahamem, kiedy pomyślimy sobie, że my jesteśmy bardzo do niego podobni. Kiedy Bóg oczekuje, żebyśmy cokolwiek jemu oddali? Przecież w nas się wszystko trzęsie. No pamiętam, jak Iza się nawróciła, czy nawracała, może jeszcze nie była wtedy nawrócona. Jeszcze pamiętam te dni, w którym to wieku było. To były lata 90. wieku 20. Pamiętam, tutaj była taka książka popularna, świadectwo Johnny Erickson. Dziewczyny, która skoczyła do wody, złamała kark, lądowała na wózku. Skąd spadła? Nie do basenu skoczyła? Na koniu do basenu, dobra. Dzięki, Artur. Dobrze, bo byśmy po prostu już tu zostali, bym kazania nie mógł skończyć. W każdym bądź razie była sparaliżowana. Wtedy Iza przeczytała tą książkę. Nie wiem, czy się nawracała, czy była nawrócona, czy tu przed. Ale jej warownią było to, że jeżeli na tym polega życie z Bogiem, jeżeli Bóg może takich rzeczy oczekiwać, żeby tak skończyć, mimo że ta książka nawet słowem nie wspominała, że to po prostu mogło po prostu coś takiego być, ale gdzieś ten wydźwięk, bo wiecie, jest książka chrześcijańska, polecana, rozdawana na ewangelizacjach. Kto jest bohaterem tej książki? Kobieta sparaliżowana na wózku, która kocha Boga. Dość. Bunt. Oczywiście, Bóg jej tego nie zrobił i tak dalej. Ale ja mówię teraz o tym obrazie Abrahama, który ofiarowuje Izaaka. Wiecie, w moim życiu ja po prostu nie ma dnia, żeby nie było rzeczy, które nie chcę Bogu oddać. Tylko często sobie tego nie uświadamiam. Po prostu nie dochodzę do takiej krawędzi, jak doszedł Abraham, że trzeba syna zapakować, opał i pojechać w góry. Wiesz co, muszę znowu. Bo popłynę w tą stronę. Kiedyś oddałem żonę na ołtarzu, tak? Byliśmy na rekolekcjach, to no może można powiedzieć, u Dominikanów na Służewiu i ksiądz ewangelizował. To było przed dniem zesłania Ducha Świętego, czyli w taką sobotę jak wczoraj. Wielki krzyż był po prostu na środku położony i ksiądz wzywał i mówił, przyjdź i połóż pod tym krzyżem to, co masz najcenniejszego i wróć do swojej ławki, już to tam zostaw. No i tam poszliśmy wszyscy razem, klękaliśmy, kładliśmy głowę na ten krzyż, wracaliśmy, ja wróciłem i za siebie pyta, i co zostawiłeś? Ja mówię, ciebie. No ale jak widzicie, nie do końca. No, ale to było wtedy dla mnie absolutnie najważniejsza rzecz. Więc nie będziemy mieć problemu z Abrahamem, kiedy zobaczymy, że po prostu jesteśmy absolutnie tacy sami jak on i mamy rzeczy, których nie chcemy oddać. Nie chcemy oddać czci, którą jest naszą czcią. Dla Abrahama to był jego syn. On na to czekał całe życie i teraz po prostu Bóg przychodzi i mówi, sprawdzam, czy jestem jedynym prawdziwym Bogiem w twoim życiu, tym, za którym poszedłeś. Sprawdzam. Cisza jest piękna. Ktoś pyta teraz na sali, to czy Bóg mnie też sprawdzi? Tak. Już wielokrotnie cię sprawdzał. Twój pastor to zauważył. Ty jeszcze nie. Ale to już było sprawdzenie. Czy będzie sprawdzał? Tak, będzie. Czy mnie będzie sprawdzał? Tak, będzie. Całe życie będzie nas sprawdzał. Będzie przychodził i powiedział, gdzie jest cześć, która do mnie należy? Gdzie jest moja chwała? Gdzie jest służenie mi? Tylko mi, jedynemu prawdziwemu Bogu. gdzie to kazanie, które Oates, Gary Oates wygłosił tutaj w drodze po konferencji, już kiedy mówił o Saulu, który się chowa za taborami, i Dawidzie, który rzuca wszystkie juki, tabory i rusza do bitwy. Ja zobaczyłem siebie jako osobę, która chowa się za kościołem. Postanowiłem coś z tym zrobić. Nie chować się za kościołem. Ale powiem wam, wszyscy musimy wyjść z miejsc, w których się chowamy. Przed ludźmi, przed światem, wstydem. Chowamy się w miejscach naszego komfortu. Są różne rzeczy zgodnie z tym, jak nas, do czego nas Bóg powołuje i do czego nas prowadzi. Ale naprawdę radykalnie musimy po prostu porzucić nasze miejsca schronienia i bezpieczeństwa. No Boże, ale ciężko. Panie Jezu, Pan, muszę dokończyć to. Dobrze. Powiedziałem, że... Czyli pierwszy sprawdzian na to, czy... Nie mogę wyjść z tego pierwszego sprawdzianu, tak? Pierwszy sprawdzian na to, czy jesteś bałwochwalcą, to jest to, czy oddajesz komuś, czemuś cześć. Tak? No, Bóg ci stawia do wyboru. Możesz zrobić to, ja to pokazuję w moim słowie, zachęcam cię duchem, przez Ducha Świętego do tego. Widzisz to wyraźnie, ale w tym samym momencie widzisz, że jest konflikt. Jest konflikt czasu, jest konflikt pieniędzy, jest konflikt emocji. To wiem, że będzie mi kosztowało dużo więcej emocji niż tamto. Jak mam to zrobić? Proś Boga, żeby ci pomógł. Proś Ducha Świętego, żeby działał w twoim sercu. Więc Boże, chcę, żebyś był jedynym moim Bogiem. Nie chcę mieć innych bogów. Nie chcę mieć innych rzeczy. Pomóż mi, jestem słabym człowiekiem. Nie potrafię dokonać takiego wyboru. Nie każdy jest jak Abraham. Ja tak do Boga mówię często. Nie jestem Abrahamem. Hello. Pomóż mi. Dobrze, więc pierwsza rzecz. Nie mogę wyjść z tej pierwszej rzeczy. Telefon mi zaczął gasnąć. Po prostu ludzie kochani, co jest grane? Notatki mi się wyłączają. To musi być sam szatan. I zamówi, żebym podzielił na odcinki. Nie ma odcinków, zaraz wakacje są. Wakacje z duchami. Podróż za jednym. Trzeba skończyć dzisiaj. Halleluja! Więc pierwsza rzecz, oddaj cześć. Komu oddajesz cześć? Druga rzecz, teraz przechodzimy do Nowego Przymierza. Druga rzecz, to jest definicja bałwochwalstwa. Apostoł Paweł w dwóch miejscach. W liście do Efezjan, Kolosan 3:5 i w liście do Efezjan 5:5 podaje definicję bałwochwalstwa. Umartwiajcie wtedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Chciwość, która jest bałwochwalstwem. W ewangelicznym, tym naszym nowym tłumaczeniu, zadajcie zatem śmierć temu, co w waszych członkach ziemskie. Mam na myśli, tam są różne rzeczy wymienione, dlatego tu jest ten wielokropek, zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. I później w liście do Efezjan dokładnie to samo mówi, gdyż to wiecie na pewno, iż żaden chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Więc dla nas, kiedy nie kłaniamy się przed figurami, nie okadzamy obrazków i myślimy, że jesteśmy monoteistami, jest podana definicja bałwochwalstwa. Bałwochwalstwem mamy do czynienia wtedy, kiedy jesteśmy chciwi, kiedy jesteśmy zachłanni. Kiedy jesteśmy ludźmi, którzy chcą grabić całe życie do siebie, zaspokajając swoje potrzeby i budując własne księstewka. Wtedy mamy do czynienia z bałwochwalstwem. Do mnie, a nie ode mnie. To jest chciwość. Inne fragmenty, które rozjaśnią nam obraz. Galacjan 5:26. Nie bądźcie chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Chciwość nie dotyczy tylko materialnych rzeczy. Ona dotyczy splendoru, chwały, bycia zauważonym. Dlaczego on jest zauważony, a ja nie jestem zauważony? Dlaczego jemu podziękowano, a mi nie podziękowano? Biblia nie mówi, to jest biedny człowiek, któremu nie podziękowano. Tylko mówi, być może to jest jakiś obraz chciwości i pożądania chwały dla siebie. Psalm 119:36 wiersz mówi, nakłoń serce moje do ustaw twoich, a nie do chciwości. Więc Biblia pokazuje, gdzie mają być nasze pragnienia. Nasze pragnienia mają być w kierunku Jego słowa, żeby wykonywać nasze Jego słowo w naszym życiu. I mówi, nakłoń, Dawid modli się, nakłoń moje serce do twoich ustaw, do twojego tory, do twoich wskazówek, jak mam żyć. Spraw, żeby tego pragnęło moje serce, a nie do chciwości, żebym ja próbował cały czas swoje życie napełnić kolejnymi rzeczami. Czego mi jeszcze potrzeba? Gdybym jeszcze to miał, to by było dobrze. Gdybym jeszcze to miał, to by było dobrze. Gdybym jeszcze to miał, to by było dobrze. Jeszcze tylko to dodam, jeszcze to dodam. Jeszcze telewizor, jeszcze meble, jeszcze mały Fiat.
jeszcze żona, jeszcze jedno dziecko, jeszcze drugie dziecko, jeszcze piesek, jeszcze kotek. Ciągle czegoś brak. I tak całe życie. Dlaczego? Bo bałwochwalca nigdy nie jest nasycony. Chciwiec nigdy nie jest nasycony. Hebrajczyków, Habakuka, księga 2:5. Ponadto bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma żądzę mocy i nie zaznaje spokoju. To już tu jest mocne. Ma żądzę mocy, nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawa do wszystkich narodów i gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy. Jest to ciążenie ciągle, czy rzeczy wokół mnie układają się tak, jak ja bym chciał. Czy ja wszystkim rządzę, czy wszystkim kieruję, czy na wszystko mam wpływ, czy wszystko kontroluję, czy gromadzę wokół siebie. To są kwestie naprawdę, to są kwestie serca. Słowo Boże mówi, że dopóki nam nie zaświeciła Ewangelia, wszyscy byliśmy pod władzą przykazań, prawa, przewodnika. Ze względu na cielesność. Tak mówi list do Galacjan. Że byliśmy pod kontrolą nauczyciela, przewodnika, którym było prawo. Więc jeżeli nie znaliśmy Chrystusa, to staraliśmy się dobrze żyć. Mówiliśmy, wypełnię przykazanie, wypełnię przykazanie, wypełnię przykazanie. A prawo stało i mówiło, Chrystus jest jedyną twoją nadzieją. Jak nie rzucisz się w objęcia tej krwi, która przebacza, w objęcia baranka, który głasi grzechy świata, to prawo cię po prostu, ten nauczyciel będzie cię pilnował całe życie. Ale jest powiedziane, że kiedy uwierzyliśmy Ewangelii, to przeszliśmy spod opieki tego przewodnika prawa i otrzymaliśmy ducha wolności, ducha łaski. I tamte prawa, które mówiły do nas, dzisiaj są wpisane w naszych sercach. I Duch Święty ożywia te słowa i pomaga nam je wykonać. Więc te słowa nie powinny być dla nas, ludzi Nowego Przymierza, w dzień zesłania Ducha Świętego, Szawłot, trudne. Trudne są wtedy, kiedy ja je czytam i mówię, o Boże, moje życie jest obrzydliwe. Teraz to widzę. Nie będę tak żył. Powiem ci, nie dasz rady. Nadal będziesz strzeżony przez prawo w miejscu niewoli. Bo nie będziesz w stanie tego wypełnić. Ja nie będę w stanie tego wypełnić. Nikt nie jest w stanie tego wypełnić. Musimy przejść spod władzy nauczyciela, przewodnika, jak mówi list do Galacjan, do miejsca wolności ducha, który nam uczyni zdolnymi do tego, żeby w ten sposób żyć. Łapiecie? Bardzo ważna wstawka. Bo poczułem, że ziemia się zapada pod nim. Łukasza 12:15. Powiedział też do nich, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie, dlatego wystrzegajcie się chciwości. Oliwka wczoraj poszła do kina, wraca z kina, zadzwoniła. Mamo, czy mogę pójść do koleżanki na 3 godziny? Tak, możesz pójść. Po czym Iza mówi, Marek, ona obiadu nie zjadła. A ja odpowiadam starym tekstem, który w odnośnie jej do syna i córki zawsze odpowiadam. Wiesz co, po II wojnie światowej nikt w Europie z głodu nie umarł. Tu jest słowo powiedziane, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Naprawdę. Co by się nie działo, nikt z nas nie umrze. I nie od tego zależy nasze życie. Ale już jakość życia zależy od tego, za kim podążamy. Głęboka jakość związana z satysfakcją, radością, odczuwaniem miłości. To jest bezpośrednio związane z tym, jaką postawę będziemy mieli. Baczcie i wystrzegajcie się chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Kasia bardzo fajnie na modlitwie modliła się we wtorek. Modliła się takimi słowami, Boże, przepraszamy Cię, że jemy, jak ona to powiedziała, zapisałem sobie nawet, że uprawiamy obżarstwo poza Twoim stołem. Wiecie, Jezus przychodzi i mówi, to jest moje ciało, to jest moja krew. Jeżeli będziecie pili moją krew, jedli moje ciało, macie życie w sobie. Po czym my budzimy się w naszym życiu, jak biegamy, próbując zaspokoić różne potrzeby i to jest obżarstwo poza stołem Pańskim. To jest jedzenie na śmietniku. To jest jedzenie wszystkiego, co oferuje ten świat. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Bóg jest wystarczająco potężny, aby zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Czy my w to wierzymy? To się okazuje właśnie w życiu, w tym momencie, kiedy rezygnujemy z chciwości. 1 do Tesaloniczan 2:5. Albowiem nigdy nie posługowaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem. Apostoł Paweł tutaj opisuje swoją służbę i mówi, że on nie ukrywał się pod pozorami jakimiś, żeby po prostu uprawiać chciwość w służbie Bogu. Ale niestety jest to możliwe. To jest tylko takie ostrzeżenie dla tych, którzy chcą służyć Bogu. Że może się okazać później, że jesteś uwikłany w swoją służbę, przyzwyczaiłeś się do takiego stylu życia, nie widzisz innego życia niż poza służbą Bogu i boisz się podejść do nowych rzeczy. Wtedy może być, pojawić się właśnie ta kwestia służby pozornej, żeby tylko moje potrzeby były zaspokojone. Hebrajczyków, niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie, sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Wiecie, to jest piękne. Teraz kolejna rzecz, która wisi w powietrzu w czasie tego kazania. No dobrze, ale przecież przez całe lata głosimy w tym Kościele, że Bóg zaopatruje, że ma błogosławieństwo dla nas, że jest dobry, że niczego nam nie będzie odmawiał, że On kocha swoje dzieci, że nie zamyka nam lodówki na kłódkę i nie musimy modlić się, otwórz nam lodówkę i tak dalej. Wiecie, nie ma żadnej sprzeczności w tym. Pod warunkiem, że On ciągle jest jedynym Bogiem. A jeżeli nie jest, to nagle się pojawia gigantyczny problem związany z bałwochwalstwem. Bóg mówi, nie opuszczę cię. Dlatego mogę się wyrzec wszelkiej chciwości w moim życiu, bo On obiecał, że mnie nie opuści. Mogę się wyrzec chciwości nie dlatego, że po prostu jakoś to będzie. No dobra, trudno. Wchodzimy w tą sektę jeszcze głębiej. Bóg dał, Bóg wziął. Rzucam się na tę falę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś wiedział, że Bóg cię zaopatruje. I wtedy możesz wyrzec się własnej troski o rzeczy. Dobrze, to był drugi grzech z tej listy. Już kończę. Pierwsza, komu oddajesz cześć, czemu oddajesz cześć. Druga to była chciwość, która jest bałwochwalstwem i chciwiec, który tak naprawdę jest bałwochwalcą, jak mówi apostoł Paweł. I teraz ostatnia rzecz, która jest nazwana bałwochwalstwem w Biblii, to jest upór. Też kilka fragmentów, już kończymy. Pierwsza Samuela 15. Wtedy Samuel powiedział, czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Bunt jest jak grzech uprawienia czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ wzgardziłeś słowem Pana, On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Są słowa, które wypowiedział prorok do króla Saula po tym, kiedy zgrzeszył, kiedy nie posłuchał głosu Pana. I ubrał to właśnie w takie ciekawe słowa. Porównał bunt do grzechu uprawienia czarów, który był wielką obrzydliwością w Izraelu. I porównał do oddawania czci bożkom domowym, porównał do uporu, do trwania przy swoim. Ciekawa rzecz, że to jest akurat do czci bożkom domowym, tu jest to przetłumaczone. Nie wiem, czy tam jest tak dokładnie, nie miałem czasu tego wszystkiego posprawdzać. Ale ciekawe jest to, że najbardziej w naszym życiu jesteśmy kształtowani przez nasz dom. Przez zwyczaje wyniesione z naszego domu. Przez to ludzi, którzy nas otaczają. I teraz często to się zderza w naszym życiu z Bogiem, który mówi, a teraz zrobimy wszystko inaczej. Bo chcemy, żeby moja chwała objawiła się na ziemi. Ty będziesz solą ziemi i światłością świata. Ale żeby to się wydarzyło, ty musisz porzucić swoich bożków domowych, czyli uporczywe trwanie przy tym, jak ci się wydaje, co jest słuszne. Wiecie, to jest po prostu mocne, bo to jest jak zdetonowanie bomby na własne życzenie. Czyli ty masz na myśli, że wiele rzeczy, których jestem przyzwyczajony, wiele punktów, moich punktów widzenia na sprawę, to dla ciebie to jest tak, jakbym czcił bożki domowe? Wiecie, co Pan odpowiada? Pan odpowiada tak. Czyli w każdym małżeństwie można usłyszeć taki dialog. Żona mówi do męża, u nas nie będzie jak w twoim domu. Nie będę robiła tak, jak robiła twoja matka. A mąż do żony mówi, a ty musisz być taka jędza, jak twoja matka? Czy to musi być tak, jak było u ciebie w domu? To jest nasz dom. Z tobą się żeniłem, nie z twoją teściową. Oczywiście to przybiera różne formy. W domach bardziej sophisticated. Dialog jest bardziej kulturalny. W domach bliżej zakładu wulkanizacyjnego z trochę innymi słowami się odbywa. Ale to jest to samo serce. Bo upór jest jak oddawanie czci bożkom domowym, czyli trwanie przy swoim. A dlaczego nie powiedzieć, Jezus umarł za mnie, ja umrę za ciebie. I żona mówi to samo, Jezus umarł za mnie, ja umrę dla siebie. I tworzymy nowy dom, który nie jest ani domem jego, ani jej, ale jest zbudowany na umieraniu, czyli na odrzucaniu uporu, uporczywego trwania przy swoim. Ale wiecie, my wielokrotnie mówimy, przebudzenie, mamy wielkie marzenia, że kraj będzie poruszony. powiem, to jest podobnie jak głosiłem na konferencji teraz ostatnio, kiedy mówiłem o tych trzech karteczkach. Powiem wam, wydarzy się, jak się u nas wydarzy. Bo przebudzenie i reformacja to jest totalna zmiana. A ona jest niemożliwa bez punktu kondensacji. Gdzieś to się musi zacząć. Na szybie, jak się szron zaczyna, to się zaczyna od miejsca, gdzie jest brud zgromadzony. I tam się zaczyna ta pajęczynka i powstają te wszystkie wzory. Zawsze tak jest. Jak jest szyba czysto umyta, wracasz po myjni do domu i masz szron następnego dnia rano, to wiesz, gdzie szyba była niedomyta. Z przebudzeniem będzie dokładnie tak samo. My zobaczymy przebudzenie, ale musi gdzieś zacząć być ten punkt kondensacji. Więc to musi być nasze życie, które jest życiem Abrahama, który mówi, tak Panie, wszystko będzie wyglądało inaczej, nie będę trwał przy moich bożkach domowych, czyli przy moim uporze i moim punkcie widzenia na życie, że tak życie ma wyglądać i wszystko musi być dopasowane do mnie, czyli do moich bożków domowych. Bo u nas w domu to się tak robiło. Oczywiście, tu jeszcze są jakieś wielkie pokłady objawienia ukryte w tym, bo już widzę żonę, która do męża mówi, a widzisz, pastor ci w końcu powiedział, że twój dom to niekoniecznie był ten dom, który będzie naszym domem. I żona, która mówi do męża w ten sposób. No i powiem wam, no i to jest bieda, bo naprawdę każdy musi się zająć swoim bożkiem domowym, a nie cudzym. Kaśka, ty jesteś z rodziny, nie wiem, z Podlasia. Ty weź, już zostaw to Podlasie za sobą. Ty to porzuć. Kaśka, ty się nawróć. Ty już jesteś w Królestwie Bożym. Albo w drugą stronę. Najciekawiej to wygląda w małżeństwach międzykulturowych. To jest dopiero ogień. I zauważa, że z migrantami są najtrudniejsze problemy. Nie wiem, skąd jej to doświadczenie. Naprawdę. Nie wiem, skąd jej się dowiodło. Pewnie jakaś kobieta była na terapii. Żona jakiegoś Niemca. Pewnie Wanda. Ale ta akurat króla Niemca chciała. Powtórzonego prawa 31:27. Znam bowiem twój upór i twój twardy kark. Teraz, gdy wciąż żyję wśród was, jesteście oporni wobec Pana. A co będzie po mojej śmierci? To są słowa wypowiedziane przez Mojżesza tuż przed tym, jak umarł. Kiedy już po prostu 40 lat łazili po pustyni. I on mówi do narodu. Wiem, jacy jesteście. Jesteście uparci, macie twardy kark. Ja żyję. Ja, który byłem na górze, Synaj. Dzięki, Monika. Synaj. Ja żyję i wy go nie słuchajcie. Co będzie, jak mnie nie będzie? To jest prawda o człowieku. To nie jest prawda o Żydach. Jeremiasza 18:12. Z pewnością powiedzą. Nic z tego. Mamy swoje plany. Każdy z nas postąpi tak, jak każdy mu upór jego własnego serca. Ja cię kręcę. Nic z tego. Ja pamiętam, że jednym z ulubionych powiedzeń w szkole podstawowej między kumplami, między moimi kolegami, to było takiego wała jak Polska cała. I dobrze, jak się buntujemy przeciwko komunistom, czy okupantom niemieckim, czy innym zaborcom, to jeszcze jest wszystko fajnie, ale jak przychodzimy do Boga, to jesteśmy na przegranej pozycji. Jesteśmy na kompletnie spalonej ziemi. Wszelki nasz upór nas prowadzi w niefajne miejsce. Ostatnie dwa fragmenty. Mateusza 19:8. Jezus powiedział, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się z żonami ze względu na upór waszych serc. Jednak na początku tak nie było. Upór, czyli bałwochwalstwo, czyli posiadanie innego Boga niż Bóg Najwyższy. A gdyby On był prawdziwie Bogiem, ja zrezygnowałbym z uporu, to może mój dom byłby w dużo lepszym miejscu. Ale trwałem w uporze, więc Bóg mówi, dobrze, zgadzam się na zmianę domu, zmianę współmałżonka, ze względu na upór, który jest bałwochwalcem. Apple mówi, że już tego nie może więcej znieść. Jabłko, właśnie, to jest to jabłko. Ale podobno to nie było jabłko. Mógł być równie dobrze banan. Później zaś ukazał się 11, gdy siedzieli przy stole, wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór ich serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałym. Komu nie uwierzyli apostołowie? Niewiastom, które przyszły i powiedziały, że on jest zmartwychwstały. Jezus przyszedł, zgromił ich, zganił ich. Brytyjka mówi, że ich zgromił za niewiarę i upór ich serca. Upór jest bałwochwalstwem. Słuchajcie, my wszyscy po prostu mamy skarby przedstawiane nam przez oczy. Bóg cudów dokonuje. A mimo tego mamy serca, które mówią: czyżby? Czyżby to Bóg uczynił? O dziwo! Może to Bóg dziwo był? I się wycofujemy. Mnie ktoś kiedyś zapytał ostatnio o cuda, bo mówi: Marek, coś tam, ja jestem od zawsze zielonoświątkowcem, w cuda wierzyłem, ale to, co ostatnio się dzieje, o tych cudach, o tych pyłach złotych, o tej mannie, o tych wszystkich rzeczach, mówi, to trochę za dużo jest chyba. Wiecie, nie wiem, ja zwykle nie mam takiego refleksu, ale akurat wtedy miałem i powiedziałem: słuchaj, te złote pyły, manny i te wszystkie fiki, miki, których ciężko umysłem pojąć, to dla mnie to jest rzecz nierozłączna jak z wiarą Boga. Bo tak naprawdę jest. Bo jeżeli zaczniemy kroić plastry, w to nie wierzę, w to nie wierzę, w to nie wierzę, w to nie wierzę, to trwam w uporze, w końcu będę musiał skreślić Boga. Wcześniej czy później. Bo tak to będzie szło, to krojenie tego salami. Aż dojdę do miejsca, gdzie po prostu będę musiał Boga ściąć. Dlatego Jezus mówi: zganił ich za niewiarę oraz upór serca. Upór serca to jest trwanie przy moim. Ja na tej ziemi żyję 49 lat, z niejednego pieca chleb jadłem. Człowieku, ja już takie rzeczy widziałem w chrześcijaństwie, których ty nie widziałeś. Ty mi nie tłumacz. Przyjechał mi tu kaznodzieja z Ameryki i coś tam, jakieś fiki-miki, i mój mąż zwariował, a ja widzę, że to nieprawda. Te rzeczy, one się nie rozstrzygają w obszarze faktów, tylko w obszarze serca i chciwości, która się chowa w sercu. Chciwości, uporze, które się chowa w sercu. Ojej. Dobrze. Okej. Okay. Koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy sami, trzeba już iść. Wolni! Pamiętacie? Dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. No to jak? Jak w ogóle? Ma to sens? Jakiś obraz się z tego wyłania? Ojku, ja nie wiem, ja po prostu się, ja tak myślałem i zamówi, zrób z tego 2-3 części, a ja mnie to tyle kosztuje, że to wolę na raz wziąć. Po co się męczyć na 3 razy po prostu i umierać? A co werset nie przeczytam, to mówię sobie, to do mnie, a nie do nich. Oj, kochani, ja jestem bardzo uparty, ja to wiem. Ja to wiem. Ale czy wy to wiecie? Nie, że ja jestem uparty. Okej, okay, dobra, kochani jesteście. Wszystko rozumiecie. Słuchajcie, niech nam Duch Święty pomoże naprawdę wyjść z miejsca tego skapcanienia, które zamyka nam oczy na to, że On nie jest jednak jedynym Bogiem w naszym życiu. Że jest wiele rzeczy, za którymi po prostu biegamy. I jeżeli mamy coś ofiarować, to uważamy to za Bóg wie jakie poświęcenie. A tak naprawdę to nie jest żadne wielkie poświęcenie, tylko to jest po prostu zwykłe posłuszeństwo, za którym Bóg mówi, jest wielka nagroda. No? Ale my często widzimy to jako wielkie poświęcenie. Super. To za pokutę. Już więcej grzechów nie pamiętamy, to teraz za pokutę.